Ja dziękuję za zaproszenie i miłe słowa. Dzień dobry Państwu. Temat dzisiejszego spotkania i także tej mojej pogadanki jest na tablicy. Dwa filmy, The Wild One i Rebel Without a Cause. Pod zbiorczym tytułem Buntowników lat 50. Rzeczywiście bardzo dobrze się stało, że ta kolejność filmów została zamieniona, bo chociaż te filmy dzieli tylko jeden rok. Film Dziki jest z 54 roku, a Buntownik bez powodu z 55. To jednak jest tutaj wyraźna linia ewolucyjna i pod wieloma względami można powiedzieć, że ten drugi film wypływa z pierwszego, więc lepiej obejrzeć właśnie w tej kolejności. Zanim o tych filmach, to chciałbym umieścić się na tle i kultury amerykańskiej tego okresu i kina amerykańskiego tego okresu. Lata powojenne, czyli końcówka lat 40. i początek lat 50. w Stanach Zjednoczonych, no są takimi bardzo dziwnymi latami. Z jednej strony, kiedy się za głęboko w nie nie wchodzi, to one ewidentnie pozostają w cieniu lat 60. Lata 60. są takie szalenie głośne, tak? Dekada protestu, ruchy hipisowskie, zamieszki na ulicach, potężny ferment kulturalny i z tego punktu widzenia tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że w latach 50. się nic ciekawego nie działo specjalnie. I nawet są takie frazy, którymi sami Amerykanie te lata 50. opatrują. Właśnie one na dole są umieszczone. Dekada milczenia, okres wygodnego letargu. Te określenia nie tyle mówią o tym, że tam się nic nie działo w tej dekadzie lat 50., ile mówią o tym, że stosunkowo niski był poziom, nazwijmy to, pobudzenia społecznego. Takim dobrym przykładem właśnie odnoszącym te lata 50. do 60. są reakcje społeczeństwa amerykańskiego na dwie wojny, które wtedy się toczyły. Lata 50. i wojna w Korei i lata 60. i wojna w Wietnamie. Wojna w Korei była nie mniej krwawa niż wojna w Wietnamie i z geopolitycznego punktu widzenia być może nawet była groźniejsza, ponieważ zagrażała w taki bardziej ewidentny sposób wybuchem III wojny światowej. Ale właściwie nie było w amerykańskim społeczeństwie protestu przeciwko wojnie koreańskiej. Natomiast wojna wietnamska, jak mówię, tak samo krwawa i prawdopodobnie chyba jednak mniej groźna geopolitycznie, no, była przyczyną potężnych fal protestów. Nie ze względu, jak mówię, na obiektywny wymiar tych zdarzeń, tylko ze względu na to, że lata 60. to jest okres potężnego pobudzenia społeczeństwa amerykańskiego. Amerykanie nauczyli się jakby protestować po prostu. I to, że nauczyli się protestować, jest w niemałym stopniu no właśnie efektem tego, co się działo, tego milczenia pozornego w latach 50., a tak z kulturowego punktu widzenia bardzo wygodnie jest przerzucić pomost pomiędzy tymi dwoma filmami i to nie jest bezzasadne, a właśnie tym fermentem lat 60. I w gruncie rzeczy te filmy chyba dlatego są takie ważne w tej chwili. Może niekoniecznie ze względu na ich znowu obiektywną wartość filmową, oczywiście jest to do pewnego stopnia rzecz gustu, ale jeżeli mogę wyrazić moje stanowisko, to wydaje mi się, że żaden z tych filmów nie jest arcydziełem. Natomiast one w bardzo dobitny sposób właśnie tłumaczą to przejście od dekady milczenia, od dekady letargu społecznego do dekady protestu, bo tak się zwykle właśnie określa dekady lat 60. Co określa lata 50. z takiego socjopolitycznego punktu widzenia? Dwie sprzeczne rzeczy. Dosyć paskudny klimat, taki no polityczny, ale mający bardzo mocne przełożenie na odczucia społeczne z jednej strony, a z drugiej strony znakomita prosperity gospodarcza, która także oczywiście ma przełożenie na takie jak gdyby wewnętrzne poczucie no, osobistego rozwoju i rodzinnego. Na ten paskudny klimat geopolityczny, który składa się to, że po pierwsze jednak ciągle Stany Zjednoczone żyją w cieniu II wojny światowej, to wychodzenie z II wojny światowej w wypadku wszystkich społeczeństw tak naprawdę trwało około 15 lat, czy gdzieś tak do końca lat 50. ta wojna ciągle kładła się bardzo mocnym cieniem. Dalej zimna wojna, która w tym okresie no, jak gdyby określa horyzonty polityki światowej i która po prostu zasadza się na pojmowaniu świata w kontekście konfrontacji dwóch przeciwstawnych bloków, z których oby obydwa mają broń atomową. Ciągle jest żywa pamięć Hiroshimy i Nagasaki, tych dwóch eksplozji. W związku z tym Stany Zjednoczone żyją w takiej, no, w ciągłym lęku przed wojną atomową, wspomaganym przez środki masowego przekazu. I oglądałem takie audycje instruktażowe, które były pokazywane w telewizji amerykańskiej w latach 50. pod tytułem Co zrobić, jak wybuchnie bomba, że się przykryć gazetą, schować się pod stół. Dosyć to nawet brzmi egzotycznie w tej chwili, ale to, ten element lęku był przez cały czas obecny. No i wojna koreańska, prawda, jako taki lokalny konflikt, który miał oczywiście wymiar międzynarodowy, był konfliktem będącym pokłosiem właśnie tego podziału świata na dwa bloki. No ale z drugiej strony właśnie ogromny boom gospodarczy. Ameryka po II wojnie światowej wychodzi z tej II wojny światowej jako zwycięskie mocarstwo o potężnym przemyśle, niezniszczonym jako jedyny kraj, bo przemysły krajów europejskich były zniszczone, bo przetoczyła się przez nie wojna, a na Amerykę nikt nie najechał, Ameryki nikt nie bombardował, poza tam króciutkim epizodem w Pearl Harbor. W związku z tym potężna machina przemysłowa, która przestawia się na produkcję pokojową i rzeczywiście kiedyś czytałem takie opracowanie, że ilość jak gdyby wolnej gotówki, która zostaje w kieszeni Amerykanina po opłaceniu podstawowych potrzeb, zwiększa się sześciokrotnie w stosunku do okresu międzywojennego. No i w związku z tym pojawia się potężna ilość, że tak powiem, pieniądza. Pojawia się zjawisko, które niedługo, bo w 1959 roku wybitny ekonomista, ówczesny John Galbraith nazwie społeczeństwo w obfitości. Po raz pierwszy tak naprawdę w dziejach świata pojawia się społeczeństwo, w którym przeważające masy ludzi nie muszą martwić się o to, co włożyć do garnka następnego dnia. Pojawia się, no, oczywiście w związku z tym, że jest tak dużo wolnych pieniędzy do wydania, pojawia się nowe zjawisko tak naprawdę w postaci agresywnej reklamy, która kształtuje style życia i bycia. Już nie tylko taki, która promuje produkty, ale która wytwarza potrzeby tak naprawdę poprzez właśnie promowanie nowych stylów życia. Pojawia się niezwykle ważne zjawisko w kulturze amerykańskiej. Nawet spotkałem się z takim kiedyś stwierdzeniem, że w ogóle najważniejsze dla zrozumienia Ameryki powojennej, jakim jest potężny rozwój przedmieść i to, że klasa średnia wyprowadza się z centrów miast na przedmieścia, zmienia się styl życia, zmienia się sposób jakby pojmowania rodziny, ma to potężny wpływ. No więc tak w największym skrócie, tak można powiedzieć, z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Od strony kinematograficznej lata 50. Rafał Syska na przykład w bardzo ładnym, ciekawym artykule na ten temat nazywa złotą dekadą kina amerykańskiego. Jest to schyłkowy okres tak zwanego kina klasycznego. Kino klasyczne amerykańskie zwykle się datuje od początku lat 30. do końca lat 50. I to jest taki okres, w którym rzeczywiście jest bardzo wiele cech powtarzalnych, tak, pewna formuła estetyczna, która się powtarza w tym okresie, która jest taka bardzo charakterystyczna. I lata 50., tak jak Państwo tutaj widzicie, to jest okres no, taki konserwatywny, czyli w kinie amerykańskie w przeważającej części, w dominującej części jest konserwatywne i pod względem przesłań, i pod względem treści, nazwijmy to, i pod względem formy i estetyki. Pod względem treści to się wyraża właśnie w dominacji stałych gatunków filmowych. Stałe gatunki filmowe zazwyczaj nakręcają kino komercyjne, i zazwyczaj, choć nie zawsze, ale zazwyczaj są konserwatywne obyczajowo, a zwłaszcza te gatunki, które wtedy miały doskonały okres, tak, czyli western. Lata 50. są takim końcowym tak naprawdę okresem świetności westernu, no, ale mamy wtedy świetnych twórców westernowych jak Howard Hawks, czy John Ford, czy Bettiger, czy Mann, wiele innych doskonałych nazwisk. Świetny okres musicalu amerykańskiego, który także jest takim gatunkiem konserwującym tradycyjne wartości, no, z takimi nazwiskami jak Vincente Minnelli, jak Gene Kelly, jak jeszcze Fred Astaire, który zaczynał wcześniej, no i wiele, wiele innych postaci. Doskonały okres melodramatu, najbardziej być może konserwatywnego gatunku w tym sensie, że konserwującego ideę klasycznej rodziny, na przykład z filmami Douglasa Sirka, a oprócz tego bardzo ciekawe filmy takie, nazwijmy to propaństwowe, czyli na przykład filmy science fiction, które pod jak gdyby płaszczykiem inwazji obcych utrwalają amerykańskie wartości, jak gdyby przeciwstawione czerwonej zarazie, jak to się mówi, czy filmy ewidentnie polityczne, które wspierały właśnie taki konserwatywny wymiar tego kina. To wszystko jeszcze się odbywa w kontekście jeszcze jednej ważnej rzeczy, o której nie powiedziałem poprzednio, czyli komisji McCarthy'ego i tak zwanego polowania na czarownicę, czyli takiego mocnego nastawienia na tropienie szpiegowskiej infiltracji ze strony przeciwnika politycznego, która miała niestety także bardzo takie szkodliwy wpływ na środowiska filmowe, na środowiska artystyczne. Także to był jeszcze ten jeden element. Także generalnie rzecz biorąc, jak mówię, kino konserwatywne, kino zachowawcze pod względem estetycznym, niewiele tam się dzieje nowego pod względem estetycznym, co nie znaczy, że nie powstają dobre filmy, powstają, ale powstają w ramach utrwalonych formuł dotychczas estetycznych i właściwie na dobrą sprawę takim jedynym momentem, w którym to kino wychyla się w stronę buntu i protestu, dosyć nieśmiało moim zdaniem, jest właśnie problematyka młodzieżowa. To ciekawe, ponieważ to jest nowa tematyka w kinie amerykańskim. Kino amerykańskie do tego momentu właściwie nie robiło filmów o problemach młodzieży, takich typowych. Nawet jeżeli pokazywało młodych bohaterów, to ci młodzi bohaterowie byli pokazywani na przykład jako gangsterzy, tak, a nie jako nastolatki, które na przykład chodzą do szkoły i mają problemy wynikające właśnie ze szkolnych relacji, tak jak to się dzieje w filmie Buntownik bez powodu. I zresztą poniekąd to nastawienie na portretowanie trochę starszego pokolenia przechodzi do filmów, które Państwo będziecie oglądali, w tym na przykład wymiarze, że ci aktorzy są starsi niż bohaterowie, których oni odgrywają. Na przykład postać grana przez Jamesa Deana zgodnie z fabułą filmu ma 17 lat, a Dean miał w tym momencie lat 24. No niby niewielka różnica, ale w tym wieku jednak znacząca, prawda? Postać grana przez Marlona Brando, nie wiadomo ile ma lat, ale Brando w tym momencie miał lat 30, czyli nie był młodzieniaszkiem, tak? Czyli widać było, że kino amerykańskie było przyzwyczajone jak gdyby do portretowania jednak ludzi dojrzałych, mówienia o ludziach dojrzałych i nawet właśnie jak przeszło do robienia, do mówienia o buntownikach młodzieżowych, młodocianych, no to obsadzało w tych rolach jednak dojrzałych aktorów. Tak jak Państwo widzicie, silniej w tą stronę tak naprawdę poszła literatura amerykańska z takimi pozycjami, które do dzisiaj są klasyczne, czyli Buszujący w zbożu Salingera, W drodze Kerouaka, Scoven Bisberga, całe Beat Generation, tak, czyli bitnicy, czyli właśnie to pokolenie, które właśnie było pierwszym takim, a nawet z całą pewnością pierwszym po wojnie, no takim pokoleniem kontestatorów. I na tym tle pojawiają się te dwa filmy właśnie, czyli Dziki z 1954 roku, Laszlo Benedeka i Buntownik bez powodu, Nicolasa Reya z 1955 roku. Ja podaję nazwiska reżyserów, bo taki jest obyczaj, ale trzeba powiedzieć, że to nie reżyserzy byli najważniejsi w wypadku tych dwóch filmów. Laszlo Benedek w ogóle jest reżyserem właściwie znanym z tego jednego filmu na dobrą sprawę. Można powiedzieć, że taki solidny rzemieślnik hollywoodzki, ale jak gdyby nie wypracował niczego takiego znaczącego w formie własnego stylu czy tematyki. Jeżeli chodzi o Nicolasa Reya, to również jest to reżyser, który najbardziej znany zdecydowanie jest z Buntownika bez powodu, chociaż on miał swoje takie momenty chwały. Bardzo się nim zachwycała część nowej fali francuskiej. Jean-Luc Godard kiedyś napisał pisało o nim, że kino ma na imię właśnie Nicolas Ray, ale Godard lubił tego typu frazy emfatyczne, tak, potępiające albo uznieślające, więc może też trzeba wziąć na to poprawkę. Wim Wenders był wielkim miłośnikiem Nicolasa Reya i nawet nakręcił film dokumentalny o ostatnich dniach Nicolasa Reya pod tytułem Lightning Over Water. Więc Nicolas Ray na pewno jest lepiej rozpoznawany jako reżyser niż Laszlo Benedek, ale w dalszym ciągu trzeba powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia to nie jest jakaś wybitna reżyserska osobowość i na pewno Buntownik bez powodu jest najbardziej znanym filmem Nicolasa Reya, ale obydwa te filmy tak naprawdę są znane nie dzięki reżyserom, a są znane dzięki aktorom, których zresztą bardzo dużo łączy, tak? Oni dwaj, czyli Marlon Brando, a następnie James Dean, to były symbole buntu lat 50. I to takie symbole buntu, które ich bardzo wiele łączy rzeczy wspólnych. No, począwszy od trudnego dzieciństwa, tak? To brzmi jakoś tak strasznie banalnie, ale mówię o tym dlatego, że to miało wpływ na, przynajmniej tak krytycy uważają, tak się przyjmuje w historii kina, że to miało wpływ na, no po prostu na ich aktorstwo, tak? Brando, który był dzieckiem z rodziny dwojga alkoholików, niestabilnych psychicznie i to bardzo, bardzo mocno zaciążyło na jego życiu, o czym pisze w swoich pamiętnikach. James Dean z kolei, z którego matka umarła w 9 roku życia i ojciec go oddał na wychowanie do siostry. Także takie jak gdyby powody do żalu, do buntu, do właśnie jak gdyby pretensji do życia, które oni wynoszą z dzieciństwa. Ja nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, czy to nie jest za proste. No ale po prostu mówię tak, jak to historia kina interpretuje, że ci dwaj buntownicy byli tacy przekonujący w rolach buntowników, ponieważ był w nich taki wewnętrzny bunt przeciwko no, ich życiu. Oczywiście aktor studio, tak, czyli szkoła aktorska założona w Nowym Jorku, w latach 40., adaptująca metodę Stanisławskiego, kierowana przez długie lata przez Lee Strasberga, którą obydwaj kończyli. I obydwaj kończyli ją w klasie Eli Kazana. I Kazan wywarł olbrzymi wpływ na karierę obydwu. Tak naprawdę bez Kazana nie byłoby prawdopodobnie ani Marlona Brando, ani by nie było Jamesa Deana. Kariera Marlona Brando zaczęła się od sztuki teatralnej, tramwaj zwany Pożądaniem, w reżyserii Kazana na Broadwayu. Następnie ten sam tytuł został przeniesiony do kina w 1951 roku i to była wielka pierwsza rola Marlona Brando. Także i James Dean chodził do klasy Kazana, więc to jest bardzo ewidentne. Natomiast druga rzecz jest taka, jak gdyby to, co ta szkoła wniosła do kina amerykańskiego i wpływ na kino amerykańskie, na aktorstwo amerykańskie lat, zwłaszcza 50., 60., on jest do dzisiaj duży, ale dzisiaj już może to nie jest aż takie ważne. Natomiast aktorstwo takich no, wielkich postaci kina amerykańskiego, jak Robert De Niro, czy Dustin Hoffman, czy Al Pacino, czy Alan Burstyn, to są wszystkie wielkie nazwiska z lat 60., ale oczywiście do dzisiaj także bardzo znaczące. Johnny Depp z późniejszych postaci i można by tych nazwisk wymieniać dziesiątki. To wszystko jest nowe pokolenie aktorskie, które właśnie wychodzi z Actors Studio i zmienia się po prostu w momencie, kiedy to pokolenie się pojawia, zmienia się styl gry. W filmach amerykańskich to widać, jak się ogląda filmy z lat 30., jak się ogląda filmy z lat 60., to po prostu widać, że ci ludzie jak gdyby z innego świata pochodzą. Tak w największym skrócie referując, mówiąc na czym polega ta rewolucja, to no, metoda Stanisławskiego polegała, tak się powszechnie mówi, na utożsamieniu się z postacią, tak? Czyli na tym, że aktor stara się odtworzyć w sobie emocje, które postać w danym momencie czuła, ale to jest zbyt skrótowe, bo tak naprawdę chodzi o jak gdyby taką umiejętność ucieleśnienia swojego aktorstwa i to jest coś najbardziej niezwykłego, że oni poprzez rozwój pamięci psychomotorycznej, poprzez rozwój swój pamięci emocjonalnej, starali się jak gdyby sprawić, żeby emocje przeżywane przez aktora jak gdyby były emocjami odczuwanymi przez całe ciało i żeby to się następnie przenosiło na ekran. Jedną z metod Strasberga było wysyłanie studentów do zoo, żeby podglądali zwierzęta i patrzyli, w jaki sposób emocje zwierząt się przenoszą na całe ciało, żeby to nie było takie intelektualne, żeby to nie było tylko z głowy, żeby to nie było tylko tekstem i twarzą, ale żeby to było właśnie z całego ciała i to widać, tak? Widać, no na przykład właśnie u Marlona Brando, który jest taki przez cały czas, jak się na niego patrzy, to widać, że się w nim wszystko gotuje. Te jego role zazwyczaj są takie, że widać, że bardzo dużo się dzieje w środku, że on powściąga te swoje emocje siłą woli, ale w pewnym momencie dochodzi do wybuchu. Jak dochodzi do wybuchu, to jakby to wszystko z niego wychodzi. Więc taka alternacja właśnie, z jednej strony sugerowanie bogatego życia wewnętrznego przez drobne w gruncie rzeczy sprawy, ale jednak napięcia cielesne, jakieś właśnie ruchy ciała. James Dean na przykład ma taką często powtarzaną figurę, że jest jak gdyby tak skurczony w sobie, tak się garbi, tak? I tak widać, że ta cała emocja, w nim jest jak gdyby zamykana aż do momentu, kiedy już przestaje nad sobą panować. No więc właśnie ta cielesność, to granie całym ciałem, to przekazywanie emocji za pomocą całego ciała, a z drugiej strony właśnie ogromna ekspresyjność aktorstwa. To ci aktorzy w momencie, kiedy dochodzi do jakichś takich scen mocno dramatycznych, no jak gdyby puszczają z siebie całe napięcie. I to jest coś nowego, nowa jakość. Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nie napisałem, z fałszywego poczucia przyzwoitości, ale jednak o nim powiem, ponieważ ona jest ważna. Obydwaj biseksualni. Zwłaszcza o Brando mówiono, o Dinie. Długa historia, wiele opowieści na ten temat. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kod jak gdyby emocji erotycznej i identyfikacji erotycznej, takiej dwuznacznej, był niezwykle ważny dla postaci, oni kreowali, ale może jeszcze był ważniejszy dla jak gdyby poruszenia problematyki seksualności jako pewnej formy zespolenia się z systemem społecznym albo buntu przeciwko temu systemowi społecznemu. To nie zawsze działa, proszę Państwa, to urządzenie, więc akurat w tej chwili się uparło, żeby nie zadziałać, tak. No, chcę przypomnieć szybko rolę Marlona Brando, najwybitniejszą. Zagrał oczywiście o wiele większej ilości filmów, ale w tych filmach, których tutaj widzimy, no, to są takie role niezapomniane i rzeczywiście wybitne, chociaż spotykał się także z krytyką, tak? No, to jest cytat z Rafała Syski, prawda? Że Brando lawiruje między instynktowną ekspresją i kabotyństwem i tego typu zarzut dosyć często spotykał Brando i trzeba powiedzieć, że ja oglądając film Dziki, tutaj przypominając go sobie przed tym spotkaniem, też miałem czasami wrażenie takiego okropnego kabotyństwa gry Brando momentami, więc dzielę się z Państwem tym swoim wrażeniem, a oczywiście każdy może mieć i nawet powinien mieć własny. Proszę Państwa, film pod tytułem Dziki jest, jak Państwo widzicie, adaptacją opowiadania, które jest tutaj napisane, jego tytuł opowiadania, będącego taką luźną reminiscencją z autentycznego zdarzenia, które wynikało zresztą ze zjawiska, które się pojawiło pod koniec lat 40, mianowicie pod koniec lat 40 w Kalifornii pojawiło się nowe zjawisko w postaci band motocyklowych, młodzieży motocyklowej. Właśnie doszło do miasteczku, doszło do takiego ataku takiej bandy. Ten atak został następnie jak gdyby sfotografowany poprzez wyreżyserowanie fotografii, ukazał się w jakichś magazynach i to było głośne opowiadanie i film na ten temat. Ten film dał początek gatunkowi filmowemu tak naprawdę i to jest moim zdaniem taka najbardziej trwały wkład tego filmu. Gatunkowi filmowemu, który Amerykanie nazywają biker, outlaw movie, czyli filmy o motocyklowych przestępcach, które narodziły się właśnie z filmem Dziki, ale tak naprawdę rozwinęły się potężnie w drugiej połowie lat 60. w znacznym stopniu dzięki właśnie Rogerowi Cormanowi, Kormanowi, bardzo zasłużonemu dla kultury filmowej amerykańskiej, producentowi niskobudżetowych filmów i jego firmie American International Films. Tych filmów jest tak dużo, że ja oczywiście nie wpisywałem ich wszystkich, bo to by się mijało z celem. I na pewno najlepszy okres, taki okres największej nośności tego gatunku, to jest druga połowa lat 60. I początek lat 70. Przy czym w pewnym momencie one zaczynają jak gdyby ewoluować w takie różne strony, tak? Bo początkowo zawsze jest tak, że banda motocyklistów najeżdża na spokojne miasteczko i teraz czasami jest tak, że ta banda motocyklistów to są zwyrodnialcy, nie mamy dla nich dobrego słowa. Czasami jest tak, że racje są podzielone, czasami jesteśmy bardziej po stronie tych najeżdżanych mieszczan, ale czasami jesteśmy bardziej po stronie tych buntowników, ponieważ to społeczeństwo jest tak naprawdę pełne hipokryzji i nie ma w tym nic dobrego. No ale później to zaczyna się zmieniać i w pewnym momencie pojawiają się filmy z dziewczętami na motorach, a nie z mężczyznami, następnie z czarnymi mężczyznami, a nie białymi, następnie z gejami, następnie na motorach zdarza się jeździć wampirom, tak? I już ten gatunek, że tak powiem, odrywa się od swojego podłoża społecznego. Natomiast na przełomie lat 60. 70. on miał bardzo mocne zakorzenienie społeczne, ponieważ on mieścił się w tym, co było podstawową sprawą Ameryki tego okresu, czyli po prostu w buncie społecznym, w buncie młodych ludzi. I cała dwuznaczność tego buntu, tak, która polegała na tym, że z jednej strony ci buntownicy mieli swoje dobre powody do tego, żeby się buntować, wbrew tytułowi filmu Raya, ale z drugiej strony oni jednak często przekraczali prawo albo wręcz rozmaite kodeksy etyczne. To wszystko tak naprawdę w tych filmach motocyklowych się znajdowało. No, znowu muszę się pomęczyć, tak. Proszę Państwa, zanim jeszcze przejdę do buntownika bez powodu, no więc jeżeli chodzi o film Dziki, tak, z Marlon Brando, oprócz tego, że jest on właśnie początkiem nowego gatunku filmowego, to jest on właśnie jakby takim pierwszym wyraźnym filmem, który wnosi ikonę buntu i tą ikoną buntu jest Marlon Brando. W związku z tym liczne zdjęcia, które do dzisiaj gdzieś tam krążą, prawda, Brando w kurtce skórzanej, tak, z tą taką swoją charakterystyczną zaciętą miną, to jest największa pozostałość po tym filmie, chociaż prawdę powiedziawszy, znowu podzielę się z Państwem moim wrażeniem, z dzisiejszego punktu widzenia ci motocykliści są dosyć grzeczni, nie bardzo, ja przynajmniej nie bardzo się ich boję, ich kawały są dosyć takie pozerskie, bym powiedział, więc też widać, jak bardzo zmieniają się realia kulturowe odbioru. Państwa, i drugi, jak mówię, Brando, czyli ten aktor, który grał przez długi czas, miał co najmniej kilkanaście ważnych ról i kilkadziesiąt ról w dorobku. No i zupełnie inna sytuacja właśnie Jamesa Deana, wielkiej legendy amerykańskiego kina, który tak naprawdę zagrał w trzech filmach tylko. W trzech filmach pełnometrażowych, bo oprócz tego grał jakieś epizody w takich filmach innych filmach, ale jak mówię, były to króciutkie epizody. Trzy filmy fabularne, Na wschód od Edenu, w reżyserii Eli Kazana właśnie, Buntownik bez powodu, w reżyserii Nicolasa Reya, Olbrzym, w reżyserii Stevensona. I Marlon Brando ginie w wypadku samochodowym w roku 55. Także ten wypadek następuje, zanim on jeszcze zanim zdążył wejść na ekrany Buntownik bez powodu. Buntownik bez powodu wchodzi na ekrany miesiąc mniej więcej po śmierci Brando. W ogóle jeżeli ktoś lubi, tak? James Dean, oczywiście, tak? Powiedziałem Brando, tak, bardzo dziękuję za poprawkę. Nie, ale myślę, że Państwo sobie przedstawiliście, tak? Dziękuję. Nie, oczywiście Dean zginął w 55 roku we wrześniu, 30 września zdaje się, w wypadku samochodowym. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa jest zwolennikiem teorii tak zwanej klątwy, tak? Jak na przykład klątwy Tutanchamona, to film pod tytułem Burtownik bez powodu doskonale do tego pasuje, ponieważ od twórców, trzech głównych, od twórców głównych ról żadna osoba nie pożyła za długo i wszystkie trzy zginęły w sposób tragiczny, tak, mianowicie Salmineo, który gra tutaj rolę Platona, tak się nazywa nastolatek, został zasztyletowany prawdopodobnie przez dowoziciela pizzy w wieku 36 lat. Natalie Wood zginęła w tajemniczych okolicznościach, utonęła po prostu w wieku 43 lat, najprawdopodobniej zamordowana, chociaż nie ma tutaj pewności. Także jakby taka klątwa nad tym filmem, można powiedzieć, wisiała. Natomiast Buntownik bez powodu no, jest najbardziej znanym filmem Jamesa Deana i moim zdaniem w niemałym stopniu dzięki tytułowi tak naprawdę. Tu został zaczerpnięty z książki, o którą Państwo widzicie na samej górze, czyli książki no, takiej psychologicznej, można powiedzieć, która dała pierwszy asumpt do próby właśnie zrealizowania filmu na ten temat. I co ciekawe, jeżeli mówimy o związkach pomiędzy Brando a Jamesem Deanem, pierwszym aktorem, który był przymierzany do roli buntownika bez powodu, był właśnie Marlon Brando. W 1947 roku on się zgłosił na testy ekranowe, nagrał test ekranowy 5-minutowy do tej roli, który się zachował do dzisiaj, wyszedł na DVD z jakimś tam filmem Brando. No ale to nie miało żadnych dalszych konsekwencji. W latach 50. zrealizowano ten film na zupełnie innej zasadzie, na podstawie innego scenariusza i o czym innym ta historia opowiadała. Buntownik bez powodu w moim znowu osobistym odczuciu jest najsłabszym z tych trzech filmów, ale jest najbardziej znanym, ponieważ właśnie daje dobre wyjście w lata 60. Natomiast jednocześnie jest to taki film, który daje dobre wyobrażenie o grze Jamesa Deana, o tym, dlaczego to się stało tak, że on został tak zapamiętany, ponieważ on właśnie z jednej strony wynosi to wszystko, czy używa tego wszystkiego, no właśnie czego go nauczył aktor studio, czyli to gra całym ciałem, znakomita umiejętność sygnalizowania wewnętrznych emocji, taki dziwny balans między tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz. To znaczy ta metoda prowadziła do tego, że te postacie jak gdyby sugerowały bogate życie wewnętrzne. Ale Dean do tego dodaje jeszcze taką miękkość i krytycy mówią o tym, że właśnie ta biseksualność sprawiła, że on jest taki na poły kobiety, że on jest często na granicy płaczu. Pamiętam takie relacje osób, które go znały, kobiet, które mówiły, że on jak gdyby w swoim zachowaniu był taki, że aż się go chciało przytulić i pocieszyć, tak? Więc być może to jest też, przechodzi do tego filmu. I chciałem Państwu, żeby dobrze zilustrować ten sposób grania Deana, chciałem Państwu pokazać fragment nie tego filmu, który będziecie za chwilę oglądali, ale filmu pod tytułem Na wschód od Edenu. Na wschód od Edenu jest, no pozwolę sobie powiedzieć, bez wątpienia najwybitniejszym z tych trzech filmów, także i dlatego, że powstał na podstawie bardzo dobrej książki Johna Steinbecka, także i dlatego, że reżyserował go najlepszy reżyser z tych wszystkich trzech, czyli Elia Kazan, czyli klasyk kina amerykańskiego. Film opowiada o właśnie młodym człowieku w tej roli James Dean, który rywalizuje z bratem o uczucia swojego ojca. On jest odrzucany przez ojca, ojciec woli starszego brata Arona, liczne aluzje do biblijnej historii Kaina i Abla. No i wreszcie dochodzi do sceny, którą właśnie chcę Państwu pokazać, kulminacyjnej sceny tego filmu, kiedy młodszy syn, żeby zapracować na miłość ojca, no, wykupuje plantację fasoli, zarabia pieniądze i chce ojcu na urodziny wręczyć właśnie dar w postaci pieniędzy, równoważny z kwotą, którą ojciec przedtem stracił na nietrafionym biznesie. No i popatrzmy właśnie na tą scenę, ponieważ ona jest takim bardzo dobrym, można powiedzieć, że wręcz no, paradygmatycznym wzorem tego, na czym aktorstwo Deana polega. Można poprosić?
Spójrz. To only we can't exactly give it to you.
Didn't tell Abra I was going to do this, but we're engaged.
I couldn't have wished for anything nicer. A lovely birthday present.
You have my blessing. Thank you.
But you haven't opened Cal's present yet.
No, no. But I can't imagine having anything better than this. Of course, I suspected it right along. But Cal, coming on my birthday. What's it? What is this?
Well, I made it. And it's for you. It's all the money you lost on the lettuce.
You made it?
Yeah.
But how?
Beans.
Beans.
We bought futures at 5 cents, and war came along, and the price went sky high. So that's for you. And it's all the money you lost in the lettuce business. It's for you, and I made it for you.
Cal, you will have to give it back.
Roy. I made it for you, Dad. I want you to have it.
You'll have to give it back.
Ooh, I can't.
To the people you got it from.
No, British Purchasing Agency, I can't give it back to them.
And give it to the farmers you robbed.
We didn't rob anybody, Dad. We paid 2 cents a pound, 2 cents over the market for that stuff.
Cal, I sign my name, and the boys go out, and some die. And some live helpless without arms and legs. Not one will come back untorn. Do you think I could take a profit from that? I don't want the money, Cal. I couldn't take it. I thank you for the thought.
I'll keep it for you. I'll wrap it up and we'll just keep it in here.
I'll never take it. Son, I'd be happy if you'd give me something like your brother's given me. Something honest and human and good. Don't be angry, son. If you want to give me a present, give me a good life. That's something I could value. Cow!
Don't you ever touch her again. I don't trust you. You're no good. You're mean and vicious and wild. And you always have been. You know it too, don't you? Father and I have put up with every mean and vicious thing you could think of ever since you were a child. And we've always forgiven you. But now I don't want you to go. I don't want you to talk with her. Just stay away from her.
Yeah. przeciągnęłem trochę dłużej tę scenę, ze względu także na bardzo ciekawy pomysł inscenizacyjny Kazana, taki no, odważny, żeby jak gdyby ustawić trzy osoby jedna za drugą, tak, że właściwie dwóch głównych protagonistów nie widać, tak, bo się chowają za dziewczyną i ta rozmowa jest jak gdyby prowadzona w sensie takim wizualnym przez twarz dziewczyny, tak. Natomiast właśnie tutaj w tej scenie prawie, że nie widzimy twarzy Dina, tak, wypowiada niewiele tekstu, tak, cała jego rozpacz właśnie jest, jak gdyby objawia się no, poprzez skurcze ciała, tak, poprzez no właśnie tą cielesność. Do tego dochodzi no właśnie ciekawe pomysły reżyserskie, no na przykład takie jak właśnie ta inscenacja tej sceny, albo coś, co w tym filmie jest, się powtarza dosyć często, czyli lekkie przekrzywienie kamery, odchylenie od poziomu, więc jak mówiłem, że to kino amerykańskie tego okresu było konserwatywne pod względem filmowej formy, tak oczywiście było, ale jednak wybitni twórcy no jak gdyby naciągali, tak, troszeczkę przekraczali pewne reguły i normy. No do tego dochodzi oczywiście doskonałe prowadzenie aktorów. Także i z punktu widzenia nagród Akademii i film pod tytułem Na wschód od Edenu jest filmem, no powiem wprost, lepszym po prostu. Moim zdaniem, ale chyba także i ten ma wyższą pozycję w historii kina niż Buntownik bez powodu. Ale do historii bardziej przyszedł Buntownik bez powodu. W niemałym stopniu dzięki tytułowi, jak mówię, bardzo skutecznie i słusznie zresztą jest ekstrapolowany na pokolenia następne. Dzięki roli na wschód od Edenu Dean stał się popularny, w związku z tym zaczynał być gwiazdą, w związku z tym film Buntownik bez powodu początkowo miał być realizowany na taśmie czarno-białej, ale kiedy zorientowano się, że Dean przyciąga publiczność, to zwiększono budżet tego filmu i zresztą kolor gra w nim dużą rolę, czerwona kurtka Dina, która ma ten walor emocjonalny i ma także walor rekwizytu. Także to są ważne elementy tego filmu. No i właśnie pytanie o naturze socjologicznej. Co takiego się stało w gruncie rzeczy w tych filmach? Co się w nich pokazało? Co zaczęło być takim punktem identyfikacyjnym dla młodzieży amerykańskiej tego okresu? Tak, tytuł Buntownik bez powodu, tak? Można by zapytać właściwie przeciwko czemu ci młodzi ludzie się buntują i to ani w filmie Benedeka, ani w filmie Raya nie jest jasne, przeciwko czemu oni się buntują. Oni pochodzą z rodzin, które nie najlepiej funkcjonują, ale może też bez przesady. Nie ma tutaj takiego wyraźnego adresu buntu, tak? Mamy młodych ludzi, którzy nawet też z dzisiejszego punktu widzenia nie robią jakichś strasznie drastycznych rzeczy, no po prostu są no, takimi młodymi, nie całkiem jak gdyby zachowującym się tak, jak od nich dorośli tego oczekują właśnie ludźmi. Natomiast właśnie ówczesny młody amerykański widz poczuł jakąś wspólnotę z tymi ludźmi i tutaj jest bardzo wyraźnie widoczne, że no przede wszystkim postać ojca, bardzo ważna we wszystkich tych filmach i w tych dwóch, które będziemy oglądali, Na wschód od Edenu, jest właśnie jak gdyby postać ojca, trzech ojców w filmie Buntownik bez powodu jest jak gdyby niezadowalający. No więc ojciec i to wszystko, co ze sobą ojciec niesie, tak? Czyli w momencie, kiedy jest to bunt przeciwko ojcu, jest to bunt w gruncie przeciwko kulturze patriarchalnej, która bardzo mocno naznaczyła ówczesne właśnie społeczeństwo amerykańskie, ale jednocześnie model męskości, który przeżywa kryzys. I tutaj właśnie mówi się o tym, dlaczego ważna jest ta biseksualność obydwu aktorów. Oni proponowali po prostu odejście od takiego sztywnego modelu męskości, sztywnego modelu podziału płci, co zresztą rymowało się z raportem Kinseya, tak, czyli tego seksuologa amerykańskiego, który ujawnił, że w gruncie rzeczy społeczeństwo amerykańskie wcale nie jest takie purytańskie, za jakie uchodzi, wcale nie jest takie przyzwoite, że większość Amerykanów albo ma rozmaite doświadczenia seksualne pozamałżeńskie, a jeżeli nawet nie ma, to chciałoby mieć. Także te filmy ujawniały właśnie odchodzenie od takiego sztywnego modelu i wzorca rodziny, właśnie struktury patriarchalnej, modelu męskości. I te oboczności moim zdaniem są najbardziej wyrazistym tak naprawdę tekstem Buntownika bez powodu. Ja prawdę powiedziawszy nie wiem dokładnie przeciwko czemu się ten buntownik buntuje. On rzeczywiście w moim odczuciu nie ma powodu. Natomiast to, co mnie uderza, to są sceny w tym filmie, które właśnie sugerują jakiś taki no nienormatywne, niekonwencjonalne modele właśnie zachowań erotycznych i chciałbym pokazać Państwu dwie sceny tego filmu, które to bardzo wyraźnie określają.
Cześć, Dimbo. Wziąłeś mnie za mamę? Tak. Niosłem mamie kolację. Nie czuję się najlepiej. Upuściłeś tacę? Tak, naprawdę? Cicho. Posprzątam, żeby nie zobaczyła. Niech zobaczy. Co? Niech zobaczy. Co się takiego stanie? A to? A to? Wstań. Nie powinieneś... Tatusiu, nie zapomniałeś o czymś? O czym? Co z tobą? Jesteś za duża na takie rzeczy. Powinnaś już dawno z tym skończyć. Nie chcę z tym kończyć. Z czym? Z niczym. Rozmawiałam z tatusiem. Robi aferę, bo jej nie pocałowałem. Berto, podaj suflet. Tak, proszę pani. To rybny suflet. Nie stój tak, kochanie, siadaj i napij się soku pomidorowego. Nic nie rozumiem. Jestem zmęczony, zmieńmy temat. Czemu? Bo ja tak chcę. Dziewczyny w twoim wieku nie robią takich rzeczy, to chyba jasne. Cześć, łobuziaku. Dziewczyny nie mogą kochać swoich ojców, od kiedy skończą 16 lat? Przestań. Siadaj.
Jak to? O, już nie.
Pojedziesz do mnie? Nikogo nie ma w domu. Nie jestem zmęczony, a ty? Tak naprawdę nie mam z kim pogadać. A kto ma? Rano zjedlibyśmy razem śniadanie, jak kiedyś z tatą. Szkoda, że ty nie jesteś moim tatą. Odbiło ci? Zobaczymy się rano. I tak muszę iść po skuter. Właśnie. Do jutra.
No. No więc mamy trzy fragmenty tego filmu. We wszystkich trzech postać ojca jest nie taka, jakby chcieli młodzi bohaterowie. Jeden ojciec jest zniewieściały, jeden ojciec jest oschły, jeden ojciec jest nieobecny. Co więcej, zachowanie tych młodych bohaterów i w ogóle ta cała sytuacja, no być może są to moje odczucia, ale w scenie pierwszej, kiedy widzimy tego ojca w fartuszku, to mi nieuchronnie przychodzą na myśl skojarzenia z jakimiś grami erotycznymi, w których mężczyźni się przebierają za kobiety. W scenie drugiej, jak gdyby ta no, nachalność tej młodej kobiety w stosunku do ojca, moim zdaniem, przekracza jak gdyby normy takiego normalnego zachowania. No trzecia scena jest jak gdyby taką ofertą homoseksualną, wzmocniono jeszcze przez to, że Salmino, czyli właśnie ten młody aktor, był homoseksualistą, pierwszym tak naprawdę znanym aktorem hollywoodzkim, który, jak to się mówi, no, wyszedł z szafy, tak? Czyli dokonał coming outu. Także ten podtekst seksualny jest tutaj bardzo wyraźnie widoczny, właśnie takiego jak gdyby niezgodności z konserwatywnymi zachowaniami seksualnymi, a także no, jak gdyby takiego no, braku modelu dla ogarnięcia ich wszystkich. I to także nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do lat 60. Lata 60. to jest okres no, rewolucji seksualnej, która miała bardzo wyraźne podłoże filozoficzne. Nie chodziło przynajmniej w sferze teoretycznej o hedonizm, o przyjemność, tylko chodziło o wyzwolenie się z gorsetu represji społecznej. W pismach takich wybitnych filozofów jak Herbert Marcuse czy Wilhelm Reich, no tak to było określane, tak, że jeżeli społeczeństwo ma być wolne, to należy rozpocząć to uwalnianie społeczeństwa od wyzwalania jak gdyby seksualności człowieka, bo seksualność człowieka jest tym miejscem, w którym kwestie wolności bądź zniewolenia nieuchronnie się odbijają. Taka była filozofia. W związku z tym, jak mówię, przeciwko czemu się buntuje buntownik bez powodu tutaj, ja dokładnie nie wiem. Natomiast właśnie pojawia się ten inny model bycia, inny sposób wrażliwości, jak gdyby, który ma duże powiązanie ze sferą prawidłowości bądź nieprawidłowości sfery seksualnej, który z kolei ma duży związek ze stopniem represyjności społeczeństwa. W związku z tym wyzwalanie się w kategoriach myślenia w latach 50. i 60. seksualności jest wyzwalaniem się jak gdyby właśnie z tego opresyjnego gorsetu społeczeństwa, które między innymi było opresyjne na skutek II wojny światowej, no i potrzeby po prostu przedłożenia interesu społecznego nad indywidualne pragnienia. Także tak czy inaczej, niewątpliwie te dwa filmy są tymi filmami, które wprowadzają na ekrany amerykańskie motyw buntu młodzieżowego. Niewątpliwie jest tak z kolei, że motyw buntu młodzieżowego jest czymś, co zaczyna dominować w Ameryce i zresztą nie tylko w Ameryce, w latach 60. I myślę, że to tak naprawdę są główne powody, dla których te filmy są do dzisiaj takie ważne. Dziękuję Państwu.